Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję. Witam naszych gości z Białegostoku. Jest z nami ksiądz Kamil Dąbrowski, który jest odpowiedzialny za szkołę nowej ewangelizacji w archidiecezji białostockiej. Serdecznie witam, księże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam pana i radiosłuchaczy.
Są również z nami małżonkowie, młodzi małżonkowie. Kto ma internet otwarty, na stronie audycji dla małżonków jest zdjęcie takiej zakochanej pary, Ewa i Wojciech Grodzcy. Ewa Grodzka jest pedagogiem, prezesem Stowarzyszenia dla Kobiet Dobry Moment, z mężem Wojciechem, który jest liderem formacji Wojownicy Maryi i prezesem Stowarzyszenia Odnowa Rodzin. Jest również wodzirejem, prezenterem telewizyjnym. Prowadzą razem kanał małżeński na YouTubie. Serdecznie witam państwa, Ewę i Wojtka.
Szczęść Boże, panie redaktorze, szczęść Boże, drodzy słuchacze, pani Katarzyno również. Po takiej zapowiedzi za nie mówiliśmy z żoną i mamy nadzieję, że nie jesteśmy jedynymi małżonkami, którzy teraz słuchają tej audycji. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Dzień dobry, witamy wszystkich. Cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj razem z wami.
Tak się stało, że trafiłem na to małżeństwo kiedyś, oglądając tam lokalną telewizję z Białegostoku. I co mnie zaciekawiło? Zaciekawił mnie temat Litania Loretańska, którą wszyscy znamy, którą się modlimy od dzieciństwa. No cóż może być nadzwyczajnego? No jest modlitwą, na pewno. Ale okazuje się, że poszczególne wezwania tej litanii loretańskiej mogą pomóc małżonkom budować swoje małżeństwo, budować jedność między sobą, zrozumienie, przebaczenie, budować jedność z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. I to wszystko przez Maryję. Także to jest dla mnie rewelacja, absolutna. Także cieszę się, że jesteście wszyscy kochani i w takim razie przystępujcie do prezentacji tematu, bo 5 minut opóźnienia troszkę nam wyszło, ale jutro Dzień Matki, także Violetta Villas musiała pójść. Słuchamy.
Tak, dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jak w praktyce codziennego małżeńskiego życia litania loretańska może okazać się niezgłębionym źródłem inspiracji, takich rad dla każdego z małżonków, takim niezwykłym źródłem mądrości na co dzień. My sami odkrywamy każdego dnia, że ta modlitwa nie jest martwą literą, nie jest tylko magiczną formułą do odmawiania, by oczekiwać na jakieś rezultaty, tylko jest po prostu takim praktycznym darem od Pana Boga przez ręce Maryi, bo te cnoty Maryi nas w codzienności prowadzą, nam wskazują drogę i tym chcielibyśmy się dzisiaj dzielić. Chcielibyśmy zapraszać do tego, aby odkrywać jeszcze teraz w maju, w tej majówce, w tym majowym, coś, co może prowadzić nas cały rok przez trudy i radości małżeńskiego życia.
Tak, prosimy bardzo. Kontynuujcie, nie chcę wam przerywać.
To niesamowite, jak olbrzymie, ogromne bogactwo drogowskazów dla małżonków zawarte jest w wezwaniach litanii loretańskiej. I ileż siebie można znaleźć w takich wezwaniach. Szczególnie, że te rozważania, które moja żona napisała i które są zawarte w książce Królowo Małżeństw, Módl się za nami, wydanej nakładem wydawnictwa Sumus, one są bardzo nietuzinkowe i takie nieoczywiste. I dla mnie, jako dla męża, jako dla mężczyzny, rzeczywiście to spojrzenie kobiety, spojrzenie pełne wrażliwości, było niesamowicie odkrywcze i znajduje zastosowanie w praktyce małżeńskiego życia. Mianowicie leczy te miejsca w naszej relacji, które są chore, te miejsca, które wymagają jeszcze wprowadzenia obecności Ducha Świętego, Bożej miłości i takiego prawdziwego Jezusowego pokoju.
Z całą pewnością dla mnie też było takim wielkim odkryciem, że litania loretańska może być rzeczywiście modlitwą małżonków. Raczej też do tej pory kojarzyło mi się to bardziej z nabożeństwem majowym. Natomiast no, sam byłem świadkiem tego, gdy prowadziliśmy wspólnie rekolekcje podczas Wielkiego Postu dla małżeństw. Właśnie też na podstawie tej książki i tych rozważań z litanii loretańskiej, że to rzeczywiście działa. Że ta litania loretańska zawiera w sobie takie treści, też duchowe, ale bardzo też praktyczne, które sprawiają, że małżonkowie po prostu mogą w praktyczny sposób zbliżyć się do siebie dzięki właśnie potężnemu wstawiennictwu Maryi. Więc bez wątpienia litania loretańska jest modlitwą dla małżonków.
Chcemy powiedzieć, że mam takie poczucie, że to Maryja zapragnęła tych rozważań, tych rekolekcji, zapragnęła zaprosić wszystkie małżeństwa do przygody z tą drogą, którą ona przebyła, bo w tych wersach litanii loretańskiej ukryta jest jej historia, ukryte jest jej małżeństwo, to wszystko, co ona niosła ze sobą, po tym jakby powiedziała fiat. Pierwszy fiat powiedziała nie mężowi, sakramentalne, a wypowiedziała pierwszy fiat aniołowi, który przyszedł do niej i oznajmił jej, że będzie tą, która zaniesie dobrą nowinę do wszystkich naszych serc. I właśnie to jest taki kierunek, który pragniemy pokazać, że wszystko zaczyna się od tego pierwszego fiat powiedzianego Panu Bogu, a potem już w małżeństwie jest nieco łatwiej, kiedy się to w takiej kolejności zrobi. I Maryja zawsze prowadzi do swojego Syna. Maryja zawsze pokazuje Boga, więc nie ma tutaj takiej pułapki, że modląc się tymi rozważeniami, że modląc się litanią, odejdziemy od tego słowa, które mówi do nas Pan Bóg, bo ona jest tak naprawdę milczącą, wierną towarzyszką tego, którego przyniosła na świat. I my to widzimy w codzienności, że ona nam przynosi tego Jezusa w naszych codziennych zmaganiach. I tak kolejno w tych rozważaniach, które zostały podzielone na 31 dni, wybrałam spośród wersów litanii tyle, żeby stworzyć taki miesiąc rozważań dla małżonków, pragnących odnowić swoją miłość. To jest podtytuł też tej książki. I kolejne te wersy układają się w zasadzie w takie cztery praktyczne, można powiedzieć, działy, obszary małżeńskiego życia. Jak kochać, jak żyć w codzienności, jak wierzyć i jak wytrwać, bo małżeństwo to jednak bardzo często taka walka o siebie, o swoje wartości, o swoją relację. Też w ostatnim czasie szczególnie obserwujemy to, że małżeństwa walczą, a samemu niewiele można zdziałać, więc my zaprosiliśmy Maryję do tej walki, do tej walki o zbawienie tak naprawdę.
No i z tego powstała książka Królowa Małżeństw, módl się za nami. Ewa Grodzka, autor, ale myślę, że Ewa i Wojciech Grodzcy razem tą książkę tworzyli, bo jesteście małżeństwem. Więcej o książce na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków możecie Państwo przeczytać. I dalej. Na podstawie tej książki były również tworzone tak zwane boskie randki, tak?
Tak, boskie randki to był cykl spotkań, które wspólnie z księdzem Kamilem i Wspólnie z Białostocką Szkołą Nowej Ewangelizacji rozpoczęliśmy w walentynki tego roku i były to miesięczne spotkania. Tak naprawdę spotkanie małżonków, te boskie randki, to były spotkania dwojga w domowym zaciszu z litanią loretańską, z tymi rozważaniami, które miały prowadzić ich do siebie, a my podsumowywaliśmy każdy tydzień tych rozważań na wspólnym spotkaniu modlitewnym, rozpoczynającym się mszą świętą, później krótką konferencją, świadectwem i modlitwą. I to był taki czas wielkich, bożych cudów, pięknych cudów, bo nawet mamy taką historię niezwykłą, że jedno z małżeństw, które też przyszło gdzieś tam w kryzysie do Maryi, w czasie tych rekolekcji owocnie odprawiało modlitwę i teraz oczekują dzieciątka. Także Maryja tą pobłogosławiła, zaniosła to te ich pragnienia i Pan Bóg pobłogosławił to wszystko, co przynieśli. I też myślę, że litania jest taką przygodą i do tej przygody chcieliśmy w ten cykl boskich randek zaprosić, a pomysłodawcą był w zasadzie ksiądz Kamil Dąbrowski tego, żeby podjąć takie dzieło i żeby te małżeństwa zaprosić.
Tak, księże Kamilu?
Tak rzeczywiście było. Natomiast ten pomysł się zrodził z racji tego, że ten dzień walentynek jest oczywiście we współczesnym świecie jakoś tak bardzo skomercjalizowany i bardzo często też nie ma nic wspólnego z tą prawdziwą miłością, jaka powinna być między małżonkami. Akurat w tym roku wypadło, że 14 wypadło w niedzielę, więc mogliśmy zaprosić małżonków na wspólną Eucharystię. Przyszło całkiem sporo tych par małżeńskich. Byliśmy też tacy troszeczkę niespokojni, bo to jeszcze była pandemia, były pewne obostrzenia, ale dzięki Bogu tych małżeństw naprawdę było sporo. I no, serce się radowało, kiedy mogłem też sprawować Eucharystię w intencji tych małżeństw. Jakby, no, że tak powiem, z perspektywy ołtarza widzieć też, jak te małżeństwa z tygodnia na tydzień no, są po prostu przemieniane przez Maryję, która prowadzi do Chrystusa. Na pewno takim pięknym momentem podczas tych rekolekcji była modlitwa wstawiennicza, kiedy kapłani, właśnie tutaj związani z Białostocką Szkołą Nowej Ewangelizacji, modlili się wstawienniczo nad małżonkami. No i to jest niezwykłe, kiedy byśmy powiedzieli tak po ludzku, zwykła modlitwa, która nie trwała zbyt długo, no potrafiła zrodzić uśmiech, radość na twarzach małżonków. Nieraz nawet widzieliśmy łzy, takie łzy oczyszczenia albo łzy szczęścia. Więc to naprawdę było takie bardzo wzruszające i też dla nas kapłanów ten czas rekolekcji był takim czasem, kiedy uświadamialiśmy sobie, że jako kapłani też powinniśmy bardzo konkretnie służyć małżeństwom właśnie modlitwą, dobrą radą, no i być takimi towarzyszami na tych na pewno niełatwych bojach małżeńskich. Ale wszyscy działamy w jednym celu, bo przecież chodzi o zbawienie. Mamy trochę inne drogi, ale siebie nawzajem potrzebujemy i się uzupełniamy w tym.
Dziękuję. Ksiądz Kamil Dąbrowski zabierał głos. No i są z nami małżonkowie Ewa i Wojtek Grodzcy z Białegostoku. Słuchamy.
Tak, bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Kamilowi, bo to on był pomysłodawcą i był niezwykle zaangażowany w organizację tych boskich randek. A mamy nieprawdopodobne świadectwa osób, które odprawiły rekolekcje i to w formie rozważań na podstawie książki i właśnie w formie spotkań na boskich randkach i w formie transmisji online. Świadectwa, które pokazują, że te rekolekcje mają moc. Te rekolekcje rzeczywiście napełniają małżeńskie serca i małżeńskie życie nowym ogniem, bo czyni to Maryja. Bo to ona jest tym niesamowitym drogowskazem prowadzącym do Pana Jezusa. Tak jak mówiła wcześniej moja żona, ona nigdy nie zasłania Pana Jezusa. Ona zawsze do Niego prowadzi. Można by rzec, że Matka Boża jest po prostu przeźroczysta i przez nią doskonale widzimy, jak przez taką soczewkę jej Syna, czyli Pana Jezusa. Apostołowie znali Pana Jezusa i formowali się u Niego przez 3 lata. Matka Boża przebywała przez 31 lat życia Pana Jezusa najbliżej z Nim, więc któż tak jak Matka zna serce swego Syna? I ona nam tymi wezwaniami i tymi rekolekcjami przybliża Pana Jezusa i uczy tego, żeby robić wszystko, cokolwiek On nam każe. To jest główny drogowskaz, który Matka Boża daje nam w trakcie tych rekolekcji. Matka dobrej rady. I tą radą właśnie są te słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Niedawno waszym gościem, zdaje się niespełna miesiąc temu, był opiekun duchowy wspólnoty, w której ja się formuję, wspólnoty Wojowników Maryi, ksiądz Dominik Chmielewski. On także bardzo propaguje te rekolekcje i to w zasadzie też wielki motywator tego, żeby te rozważania powstały, gdyż na samym początku tych rekolekcji też bardzo orędował za tym, żeby to dzieło się rodziło. I teraz z perspektywy czasu widzimy, jakie to przynosi owoce. Po książce, po cyklu spotkań dla małżonków w Boskich Randkach, przed nami kolejny horyzont Bożej aktywności, a tym horyzontem będą boskie wakacje, które planujemy również z inicjatywy księdza Kamila Dąbrowskiego, czyli dyrektora Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, zorganizować na Mazurach.
Tak, ale właśnie.
Chciałabym powiedzieć teraz słowo, bo zaczęliśmy tak trochę od środka, od tego, jak to się też zaczęło z Maryją. Mhm. Jaka jest nasza droga i jakim błogosławieństwem było to, że odkryliśmy taką orędowniczkę dla siebie. Droga małżeńska, choć krótka, moja i Wojtka, była wyboista, więc ze swoimi charakterami i temperamentami przyszło nam dość szybko już borykać się z jakimiś trudnościami małżeńskimi, z nieporozumieniami i próbowaliśmy to na różne swoje sposoby. Mieliśmy własne pomysły na to, jak to rozwiązać. Niestety nie przynosiło to takich owoców, jakbyśmy się spodziewali i dalej gdzieś te podziały w nas były. Pojawiły się dzieciaczki, nasze córeczki, a czasu coraz mniej, gdzieś tych małżeńskich trudów coraz więcej. I z pomocą przyszła nam właśnie Matka Boża. Wszystko rozpoczęło się w sumie tak mocno między nami i Maryją scalać od oddania 33-dniowego w odniesieniu do traktatu Ludwika de Montfort. To był taki przełom w mojej wierze i w moim postrzeganiu Maryi. I od tego czasu gdzieś to niewolnictwo Maryi, bo ono jest owocem tych rekolekcji 33-dniowych, o których wspominam, to od tego czasu w zasadzie Maryja zaczęła pokazywać nam, jak do siebie powrócić, jak zrobić to po Bożemu, jak zacząć od nowa, bo czasami widzimy, że w małżeństwie trzeba zrobić solidny krok wstecz i nadrobić te zaległości, których nie da się przeskoczyć, zawierzyć się Panu Bogu, pewne sprawy uporządkować. I tutaj ta litania stała się właśnie takim też sposobem na porządkowanie pewnych spraw w relacjach małżeńskich. Zaczęliśmy dostrzegać w odniesieniu do cnót Maryi, co jeszcze możemy zrobić. I tak w kontekście wezwania Matko Miłosierdzia, które jest nam szczególnie bliskie, dostrzegliśmy to miłosierdzie, które objawia właśnie Jezus, którego przynosi Maryja. Matka Miłosierdzia to ta, która nam pokazuje, jak kochać pomimo grzechu, jak kochać tego człowieka, który błądzi, który nie spełnia naszych oczekiwań, który nie jest doskonały, bo takich nas pokochał właśnie Jezus. Za takich nas umarł i takich nas codziennie wspiera i błogosławi. I to wezwanie stało się też gdzieś takim sercem naszej relacji małżeńskiej, bo pewnych spraw nie da się przepracować. Pewnych kwestii w małżeństwie, choćbyśmy bardzo chcieli, w czoła pocie, nie da się po prostu naprawić taką ludzką siłą, bo mamy swoje ułomności w małżeństwie, mamy swoją historię, swoje dzieciństwo. Wszystko to, co wnosimy do małżeństwa, a czego już się nie da zmienić. I przynosimy te różnice, te trudy, obserwujemy też gdzieś pośród swoich przyjaciół, znajomych ten slogan, że dzielą nas właśnie najczęstsza przyczyna rozwodów, tak? Że po prostu niedobrane charaktery, niezgodność charakterów. I to jest taka pułapka tego świata, który mówi: jesteście niezgodni, no to cóż, trzeba się rozstać, trzeba szukać kogoś, kto będzie zgodny. I to jest ta droga, którą często gdzieś małżonkowie łudzą się, że jeśli nią pójdą, to uzyskają jakąś doskonałą formę. Natomiast niestety wszyscy jesteśmy obarczeni słabościami, grzechem. I ta matka miłosierdzia uczy takiej miłości, która nie stara się kochać za coś, za to, że ktoś spełnił moje oczekiwania, że jest właśnie doskonałą wersją siebie, tylko kochać pomimo tego grzechu, pomimo słabości. I to jest też wielkie błogosławieństwo w naszym małżeństwie, żeby pokochać to, jakimi jesteśmy. I to jest takie nasze drugie zakochanie. Bo to pierwsze to było takie zakochanie. Zakochaliśmy się w tym, co było w nas piękne, co było w nas dobre, co żeśmy pokazali na początku, co nas zachwyciło, a później przyszło rozczarowanie.
Prawdziwa twarz żony.
No właśnie, mąż w swoim wielkim miłosierdziu zechciał tą prawdę o mnie zaakceptować, a ja tą prawdę o nim. I to jest ta droga, którą odkryliśmy właśnie w jednym z wersów litanii. To tak odnosząc się już bardzo konkretnie do tych narzędzi. Czyli to miłosierdzie, które jest bardzo praktycznym narzędziem. Po prostu trzeba zaakceptować to jest chyba najwyższy akt miłości, w takiej bezinteresownej miłości tego człowieka, który prawdopodobnie nigdy nie będzie do końca tak spełniał naszych wyobrażeń, które też zwykle są kalekie, bo my zwykle też przynosimy wyobrażenia ze swoich braków z dzieciństwa, z jakiegoś braku czy ojca, czy bezpieczeństwa, czy miłości, i z takimi oczekiwaniami wchodzimy i pragniemy, aby ta druga osoba była dla nas Bogiem. Spełniła właśnie wszystkie nasze, wypełniła te wszystkie braki w naszym sercu. A Matka Boża pokazuje, że tą pustkę może wypełnić tylko Chrystus.
I ta litania w praktyce, o której tytuł mówi w audycji, w te wersy litanii cnoty, to konkretne wskazówki do życia małżeńskiego, ale nie tylko małżeńskiego. Prosiłbym o kilka przykładów, jeżeli można. Wezwań litanii i co z tego wynika?
To taki odważny przykład, ale zacznę może od tego, że nasze ulubione wezwanie akurat nie zmieściło się między okładkami książki Królowo Małżeń, Smuć się za nami. I tak sobie trochę się śmiejemy z żoną Ewą, że naszym wezwaniem jest Królowo Męczenników. Tutaj muszę wrócić też w takim poważnym tonie do naszej małżeńskiej historii jeszcze przez moment. Otóż myśmy świeżo po ślubie trafili na terapię do jednej z najlepszych specjalistek od terapii małżeńskiej w mieście. I przez pół roku uczęszczaliśmy systematycznie, starając się realizować założenia osoby prowadzącej tę terapię. Natomiast owoców nie było. W zasadzie nie chcę powiedzieć żadnych. Na pewno nie było takich, które by leczyły nasze rany. Dopiero właśnie powierzenie tego w pełni, oddanie Panu Bogu, dopiero udział w rekolekcjach, a konkretnie narzędzie dialogu małżeńskiego, sprawiło, że spojrzeliśmy nowymi oczami na siebie i zaczęliśmy czuć nowym sercem siebie nawzajem. I teraz też doświadczam tego w czasie przeżywania rekolekcji małżeńskich według litanii loretańskiej. Zresztą my je publikujemy na YouTubie, na kanale małżeńskim, tam też serdecznie zapraszamy. Ja odkrywam takie nowe spojrzenia. One często się biorą, ich nowość i to zadziwienie w mojej interpretacji bierze się z tego, że to jest spojrzenie kobiety i tak nieoczywiste dla mnie, tak zaskakujące. Natomiast na przykład zostałem głupkiem miłości. I jak to brzmi, nasz kochany panie redaktorze Leszku? Zostałem głupkiem miłości i to jest punkt widzenia i punkt wyjścia do rozważań do wezwania Matko Najmilsza, módl się za nami. I tutaj już autorka się rwie do telefonu, bardzo proszę.
Ja tylko wyjaśnię, skąd taka droga. Myśląc o tych wersach, pytając też Pana Boga o to, cóż właśnie nieoczywistego może ukazać ten konkretny wers. Matko Najmilsza to słowo miłe ma różne znaczenie w różnych językach. Tak, w języku polskim to jest taki łaskawy, serdeczny. Natomiast etymologia angielska odnosi nas, to słowo nice, do takiego znaczenia naiwniak, głupek. I w codziennym małżeńskim życiu naprawdę wiele zyska ten, który zechce czasami po prostu przegrać i być takim naiwniakiem. Bardzo często walczy się w małżeństwie o rację, o to, kto będzie miał ostatnie zdanie, kto wygra daną dysputę, czyje rozstrzygnięcie zostanie gdzieś zastosowane w tych rodzinnych sprawach. Natomiast mówi się, że warto, a w zasadzie ważne jest to, aby wygrać relacje, a nie racje. I tutaj właśnie to bycie najmilszym dla małżonka nie zawsze ma być tą łaskawością i serdecznością, ale też takim po prostu czasami naiwnym spojrzeniem, ustąpieniem drugiego. Więc mój mąż, mówiąc o tym, że bywa głupkiem miłości, ma na myśli to, że po prostu czasami warto roześmiać się w środku kłótni i praktykujemy to niekiedy, kiedy konsensus zbyt dużo nas by kosztował i trawiłby gdzieś tam naszą miłość, to czasami odpuszczamy te dysputy na argumenty, bo oboje jesteśmy świetnymi dyskutantami, tylko po prostu uśmiechamy się do siebie, nawet za cenę tego, że wyjdziemy na głupka.
W oczach świata.
Mamy takie swoje małżeńskie zawołanie, taką maksymę, sentencję, która na lodówce nasze oczy odbija swym blaskiem każdego dnia. Najważniejsze, że się kochamy. I te zdanie najważniejsze, że się kochamy, wypowiadamy w czasie, kiedy już tak naprawdę po ludzku wydaje się, że jesteśmy w zaułku. A jak wszyscy nasi słuchacze słyszeli, jeśli chodzi o zagospodarowanie czasu antenowego, to trudno byłoby rację z moją żoną tutaj uzyskać. Więc ja tym głupkiem miłości się staram stawać każdego dnia. Też kolejna bardzo praktyczna wskazówka i niezwykle, myślę, nieoczekiwane rozważanie, to Matko Nieskalana. Tutaj punktem rozważań jest to, żeby kochać tak, by nie skalać. Skalać, czyli zhańbić małżonka, zhańbić coś, co ma dla niego wartość godną szacunku. I to wielokrotnie te nasze pasje, czy nasze indywidualne miłości, one nie znajdowały naszego wzajemnego zrozumienia. Natomiast w tym momencie pracujemy nad tym, żeby też potrafić rozumieć serce, potrzeby, oczekiwania i to wszystko, co Pan Bóg włożył w życie naszego współmałżonka. Tak, żeby go nie skalać, tak, żeby słuchać z uwagą, tak, żeby w ogóle wysłuchać. Tutaj myślę, że my panowie mamy często z tym problem, bo naszą naturalną reakcją na zwierzenia, na opowieści żony jest szukanie rozwiązania, gotowego rozwiązania, które ma przynieść konkretne efekty tu i teraz. Natomiast bardzo często żona potrzebuje mężu powiernika, który po prostu będzie obok, który po prostu wysłucha, po prostu przytuli. Ja się uczę tego z każdym dniem właśnie z matką nieskalaną.
I jakieś kolejne wezwanie litanijne, proszę.
Kolejnym takim wezwaniem, które też bardzo, bardzo lubimy, jest wezwanie Matko Przedziwna, módl się za nami. To jest takie wezwanie skrojone na nas, bo wydaje nam się, że to określenie przedziwna, które odnosiło się do Maryi, zwykle jest rozumiane w taki jednoznaczny sposób. Przedziwna w znaczeniu cudowna, taka niezwykła, zupełnie nietuzinkowa jaka kobieta, ale trzeba też spojrzeć w taki właśnie praktyczny sposób na małżeństwo Maryi i dostrzec, że Maryja w swoich czasach autentycznie mogła być uważana za dziwaczkę. Kobieta, która przychodzi do męża i mówi, że oto poczęła z Ducha Świętego, są jeszcze przed zaślubinami. Wszystko to bardzo dziwnie brzmi i rzeczywiście trzeba wielkiej odwagi, żeby być takim właśnie dziwakiem miłości, takim, który mówi fiat Bogu i ufa, że to Bóg ma najlepszy plan dla niego. I tej odwagi właśnie szukamy z pomocą Maryi w swoim życiu, bo czasami trzeba być dziwakiem w małżeństwie, w swoim środowisku, żeby opowiedzieć się za tym, co dobre. Dzisiaj to, co normalne, staje się dziwne. Dzisiaj małżeństwo sakramentalne, które pragnie mieć dzieci, które pragnie w takim chrześcijańskim duchu żyć, wychowywać, jest dziwne. Dzisiaj ci, którzy opowiadają się za Chrystusem, za życiem, są dziwni. I to dziwactwo dzisiaj to jest w dużej mierze właśnie pójście za Bogiem, także w małżeństwie. I czasami to oznacza po prostu ślepą wiarę w to, że Pan Bóg prowadzi. W to, że dając ci współmałżonka, który wydaje ci się dziwny, który wydaje ci się niedopasowany do ciebie, a tak było w naszym przypadku. Myśmy mieli taką refleksję dość szybko, że chyba żeśmy mimo długiego rozeznawania i narzeczeństwa podjęli jakąś pochopną decyzję, bo tak bardzo się od siebie różnimy, tak bardzo różne są nasze oczekiwania, nasze drogi, nasze rodziny, że chyba tutaj zaszła jakaś pomyłka. Natomiast gdzieś w sercu czuliśmy to Boże prowadzenie i ono było na tyle silne, żeśmy się na nasze małżeństwo właśnie odważnie, może jak dziwacy, zdecydowali i daliśmy się Bogu poprowadzić. I dopiero z perspektywy czasu widzimy, że Pan Bóg łączy to, co po ludzku do siebie nie pasuje. Że w takiej naszej ludzkiej kalkulacji, że ja mam być taka, ty masz robić to, żeby to się zgrywało, nie do końca jest palec Boży, a po prostu nasz pomysł na życie. Że zamykamy też drogę Duchowi Świętemu, Panu Bogu, że trzeba powiedzieć to fiat, które powiedziała Maryja, Matka Przedziwna. I to jest to piękno i to też daje wielką wolność, bo nie musimy być tacy doskonali, poukładani, bo kiedy patrzymy na historię Maryi, na historię Jezusa, to widzimy, że byli postrzegani jako dziwacy, więc cieszymy się czasami, że tak nas widzą.
A Pan Bóg, jak dobrze wiemy, kocha szaleńców i takim szaleńcem Bożym jest nasz ksiądz Kamil Dąbrowski z Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Księże Kamilu.
Tak jak słucham tutaj tych wszystkich bardzo pięknych świadectw i takich też rad, które wypływają z litanii loretańskiej, to bardzo przypomniał mi się taki pewien mem z internetu, który brzmi następująco. Otóż spytano kiedyś parę staruszków, jak wytrzymali ze sobą 50 lat w małżeństwie. I oni bardzo szybko odpowiedzieli, że bo widzi pan, urodziliśmy się w czasach, kiedy jak coś się psuło, to się naprawiało, a nie wyrzucało do kosza. I właśnie wydaje się, że ta dzisiejsza kultura, mentalność, niestety czasami też terapia, oczywiście terapia często też bardzo pomaga małżonkom dojść do konsensusu, ale niestety no czasami też tak jest, że terapeuta wprost sugeruje, czy też radzi, że trzeba się rozejść. Natomiast Bóg daje bardzo konkretną gwarancję w momencie, gdy małżonkowie zawierają sakrament małżeństwa, że to małżeństwo może być szczęśliwe, że to małżeństwo może prowadzić do prawdziwej radości i przede wszystkim do świętości. I wydaje się właśnie, że ta litania loretańska i bardzo piękne opisy Ewy sprawiają, że to są takie właśnie dobre rady, czyli co trzeba naprawiać w naszej relacji małżeńskiej, żeby ta relacja po prostu była piękna. I jeszcze taka jedna moja sugestia, bo spowiadając małżonków, ale też rozmawiając z małżonkami, zauważam też taki problem, że małżonkowie bardzo rzadko modlą się ze sobą razem. Nawet w takich rodzinach, byśmy powiedzieli, katolickich, występuje coś takiego jak modlitwa osobista. Gdzieś tam mąż dba o to, żeby być w niedzielę na mszy świętej, pamięta o codziennym pacierzu, podobnie jest z żoną. Natomiast bardzo rzadko małżonkowie stają razem do modlitwy. Dobrze o tym też wiem, że często, gdy małżonkowie chcą podjąć w ogóle taką próbę modlitwy, no to jest też potężna walka duchowa. Bo wiadomo, że zły duch robi wszystko, żeby nie było czegoś takiego jak modlitwa małżeńska, a ta modlitwa ma naprawdę niezwykłą moc. Więc no właśnie dzięki tej książce, dzięki tym rozważaniom i dzięki przede wszystkim litanii loretańskiej dajemy tutaj bardzo konkretną pomoc i też przykład, jak zacząć się wspólnie modlić. Właśnie od zwyczajnej, byśmy powiedzieli, prostej litanii loretańskiej. Jeżeli jeszcze zostanie to okraszone rozważaniami, taką pewną medytacją nad tymi poszczególnymi wezwaniami, to naprawdę taka modlitwa może przynieść no, wielkie błogosławione owoce w życiu tak naprawdę każdego małżeństwa.
No dobrze, a wezwanie Bramu Niebieska. W jaki sposób może dopingować małżonków do pracy nad sobą?
Ja tak chciałem jeszcze, panie Leszku, zapytać na antenie, troszkę może odwrócić mikrofon, bo tutaj ksiądz Kamil posłużył się tym przykładem różnic w mentalności. W przyszłym roku, zdaje się, z żoną państwo będziecie obchodzili 55. rocznicę ślubu. Ja właśnie o tą Bramę Niebieską chciałem zapytać pana, czy żona z perspektywy ponad półwiecznego małżeńskiego życia we dwoje staje się dla pana taką bramą do nieba?
Ona mnie wręcz wprowadzała w te obszary, które były dla mnie obce, których się bałem, do których nie miałem przekonania. Wiara tradycyjna, obowiązki związane z wyznawaniem wiary. Natomiast brakowało ducha. Mnie brakowało. Natomiast ona jego miała. I ona mnie po prostu prowadziła za rękę, powoli, delikatnie, żeby nie wystraszyć, w dziedziny, które zaowocowały bardzo, powiedzmy, wybuchem naszej miłości, wyjazdami na rekolekcje, podjęcia służby w domowym kościele. Także była taką bramą niebieską. Ale co wy na temat tej bramy niebieskiej powiecie?
No, łączy nas tyle, że moja żona też ma tego ducha, o czym się za chwilę wszyscy słuchacze przekonają.
Ten duch to oczywiście Boża zasługa, natomiast tak, w kontekście litanii loretańskiej także ten wers Bramo Niebieska odnosi się do tego, aby małżonek, mąż i żona byli dla siebie właśnie tymi, którzy wprowadzają nas tam, gdzie my nie mamy dostępu. U mężczyzn bardzo często tym światem niedostępnym jest świat emocji, świat wewnętrznych przeżyć, świat intuicji. Tego wszystkiego to takie subtelne i bez czego nie da się budować relacji małżeńskiej, a o czym małżonek nie potrafi rozmawiać, o czym mąż nawet nie wie czasami jak mówić. I to kobieta może go przeprowadzić przez tą drogę, uczyć go, tak jak mąż może pokazać żonie ten świat odwagi, ambicji, który jest naturalny dla mężczyzny. A kobieta często obawia się, często potrzebuje takiego wsparcia, oparcia kogoś, kto też ten świat takich praktycznych kwestii upraszcza. Mój mąż też jest tym, o który właśnie ja tak bardziej poetycko, bardziej pompatyczniej wzniosę. Natomiast mąż jest tym, który też trzyma wszystko w takich wryzach, jest tym, który jest odpowiedzialny i który prowadzi mnie do bram niebios właśnie też w tych obszarach.
To skoro w takim razie zostałem wywołany do tablicy, to może przerwa na pieśń.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Ksiądz Kamil Dąbrowski, państwo Ewa i Wojtek Grodzcy są naszymi gośćmi. Jeszcze zanim piosenka, to jeszcze podam kontakt do Radia Maryja, telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 i na Facebooku na profilu Audycje dla Małżonków. Zapraszamy.
Dobrze maj, twoim matko jest od lat. Najpiękniejszy miesiąc maj, gdy cię wielbi cały świat. Każde serce w taki czas chce dla ciebie tylko bić. Każde serce w taki czas chce dla ciebie tylko żyć. Boś ty, matko, zawsze w maju oto żywa. Boś tak bliska, taka polska i prawdziwa. Błogosławisz, wznosząc dłonie nad polami. Jesteś w słońcu, jesteś w kwiatach, jesteś z nami. Thank you.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:20. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat to litania loretańska w praktyce życia małżeńskiego. Nasi goście, ksiądz Kamil Dąbrowski, państwo Ewa i Wojtek Grodcy. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy Radio Maryja. Słyszę oddech, nie słyszę człowieka. Dobrze, będziemy dalej.
Ja mam w razie czego szkolenie z pomocy, pierwszej pomocy.
No to akurat w tej chwili, no różne są pierwsze pomocy, ale to co my chcemy w tej chwili poruszać, to będzie pierwsza pomoc dla małżeństw, które źle się mają, gdzie więź słabnie, gdzie więcej jest nieporozumień niż zgody. I tutaj taką pierwszą pomocą, jak na miesiąc maj, jest litania loretańska. Prawda, nasi goście?
Zgadza się. Tutaj polecamy dzisiaj bardzo ostatnie wezwanie z wczoraj. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna to ta, która świeci najdłużej, czyli doczekuje poranka. I tego też życzymy naszym słuchaczom, aby w tych trudach małżeńskich, gdzie czasami jest ciemno, gdzie czasami zapada mrok naszych nieporozumień, konfliktów, gdzie czasami trzeba po prostu przetrwać jakiś kryzys i to jest ta ciemność, być tą gwiazdą zaranną, tą, która doczeka świtu, doczeka tego światła, które prędzej czy później Pan Bóg przyniesie. Tylko czasami to jest próba, czasami ma czegoś nas nauczyć, a czasami po prostu ma nam dać taki moment zatrzymania, taki moment refleksji. I tego właśnie Maryja, która była i jest gwiazdą zaranną, nas uczy. Tego, żeby wytrwać do końca. I to jest takie też nasze pragnienie i to jest też cel naszych działań dla małżonków, żeby bez względu na kondycję małżeństwa głosić im dobrą nowinę, że jesteśmy wszyscy powołani do tego, aby wytrwać do końca w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie, aby nie oddać tego, co jest najcenniejsze za cenę swojego komfortu, za cenę tego, że jak ciemno, to uciekamy gdzieś indziej, bo ktoś zapali gdzieś tam płomień latarki, światło latarki, a prawdziwe źródło, te, które nie gaśnie, jest w Bogu i tego my doświadczamy.
I musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy ułomni, wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy jesteśmy różni, inni mamy swoje bagaże, swoją historię, to, co wynieśliśmy z domu rodzinnego. I teraz może to jest dobry moment, żebyśmy fragment książki odczytali na antenie Radia Maryja. To jest fragment z rozważań wezwania Ucieczko grzesznych, módl się za nami. I brzmi on następująco. Łatwo przychodzi nam ocenianie, krytykowanie, napominanie małżonka. Zwykle bowiem jako pierwsi jesteśmy świadkami jego upadków, niepowodzeń. To my znamy jego słabe strony i ułomności. Po kilku latach małżeństwa na jaw wychodzą wszystkie niedomagania, dawne przewinienia, wstydliwe sekrety. To daje nam ogromną przewagę. Przewagę, którą można dwojako wykorzystać. I to są słowa, które rzeczywiście pokazują, jak w praktyce może wyglądać to, co ksiądz Kamil Dąbrowski określił mianem boju małżeńskiego na tym polu wojowania. Ja jako wojownik Maryi też toczę walki ze sobą w małżeńskim życiu po to, żeby stawać się lepszym każdego dnia, po to, żeby patrzeć na swoją żonę przez pryzmat miłości. Miłości Pana Jezusa, często miłości z krzyża, tej najdoskonalszej. Tak bym pragnął całym sercem. I to tej miłości uczy nas Matka Boża.
No celne,
kolejny fragment.
Celne sformułowanie, że walczę ze sobą. Nie walczę z żoną, nie stawiam jej jako mojego przeciwnika, z którym trzeba walczyć, no bo przecież jest moją żoną, mamy stanowić jedność, mamy się godzić. Jak tu walczyć? Właśnie walczyć ze swoimi słabościami, ze swoimi wadami, ze swoim jakimś ułomnym widzeniem danej sytuacji życiowej, bo dopiero ogląd z obydwu stron, ze strony oczami żony, oczami męża, pozwala wyciągnąć właściwe wnioski, bo każdy pogląd jednostronny ma szereg braków, jest ułomny. Także tego właśnie uczy dialog.
Tak, dokładnie. Dalej znajdziemy też taki fragment, gdzie do naszego serca powinniśmy wpuścić, zaprosić naszego współmałżonka jak do takiego azylu, do takiego miejsca schronienia z całym jego brudem. Takiego zwrotu używa moja żona. A jeśli by się okazało, że małżonek zawstydzony sobą czy swoim grzechem ucieknie, no to powinniśmy być jak pasterz, który porzuca stado owiec po to, by odnaleźć tę jedną, tę zagubioną.
Tak, i tutaj właśnie współpraca małżonków jest bardzo ważna, a ta współpraca powinna się zaczynać w powierzeniu siebie, swoich spraw Bogu. Jak ksiądz na początku wspominał o modlitwie małżeńskiej, bo nawet w wielu małżeństwach wierzących, chodzących do kościoła, nawet modlących się codziennie, nie ma takiej praktyki, żeby razem się modlili. Wiem, że często na przykład nawet klęczą obok siebie, ale każdy po cichu modli się swoją modlitwą. A boją się mówić głośno wobec małżonka i powierzać trudne sprawy Panu Bogu. Także małżonek słyszy, a tymczasem to jest bardzo, bardzo pomocne w budowaniu więzi i właśnie w jakimś takim nawiązaniu, pogłębianiu relacji. W ciągu dnia nie było okazji, żeby przeprosić, żeby coś dobre słowo powiedzieć, a tutaj na modlitwie możemy właśnie głośno, modląc się, przepraszać Boga za swoje jakieś niezręczności, za jakieś właśnie urażenie małżonka jakimś złym gestem, złym słowem. I nie wiem jak wy, ale my, bywało, że też jakieś nieporozumienia między nami były i oddawaliśmy to na modlitwie Panu Bogu i jak wstawaliśmy od modlitwy, to już było między nami całkiem inaczej. Całkiem inaczej. Pan Bóg od razu już nam daje taką porcję miłości i zrozumienia drugiej strony, że to, co było kiedyś przeszkodą, już nią nie jest. Czy macie też jakieś takie doświadczenia w tej materii?
To ja tak myślę sobie tutaj w kontekście tej modlitwy i tych trudności o tym, że często małżonkowie boją się swojej wspólnej modlitwy, bo my lubimy się modlić, jak jest wszystko dobrze. Ta modlitwa jest wtedy piękna, uwielbiamy Pana Boga i to wszystko jakoś tak się układa. Natomiast sami doświadczaliśmy tego, że jak jesteśmy zagniewani, że jak jest jakiś trud, no to każdy tam się sobie woli pomodlić, bo brak tej jedności spowodowany konfliktem utrudnia to, żeby stanąć przed Bogiem w swojej słabości, bo my stajemy się już tacy niedoskonali. To taka pułapka w myśleniu o Bogu, że Pan Bóg nas przyjmuje takich właśnie uładzonych z ładną modlitwą na ustach, trzymających się za ręce. Natomiast Pan Bóg czeka na nas właśnie wtedy, szczególnie wtedy, kiedy jest jakiś rozłam w małżeństwie, bo to On ma moc, aby to pogodzić. To On, który ten sakrament pobłogosławił, jest cały czas tym, który wspomaga. I przychodzi mi tutaj na myśl kolejny werset litanii, wieża Dawidowa, módl się za nami, że Dawid, ten niezwykły wojownik, niezwykły król, był tym, który był bardzo słaby. W domu, kiedy jego starsi bracia walczyli, to był pastuchem. Potem, mimo szczerych chęci jakoś nie do końca udawało mu się być zawsze po Bożej stronie, bo nawet swoją ukochaną małżonkę zdobył podstępem, mordując jej w zasadzie pośrednio, ale przyczyniając się do tego, że zginął jej mąż. I ten sam Dawid przychodzi do Boga i modli się psalmami i prosi Go o wybaczenie i mówi: ratuj mnie, bo moi wrogowie na mnie czyhają. Tym wrogiem jest nasz grzech i to jest właśnie ta modlitwa, która winna małżonkom dodawać sił. Ja właśnie być tą wieżą Dawidową, to nie znaczy być tą wzniosłą, cudowną, rosłą na całe, taką widoczną z daleka i piękną, tylko taką, która właśnie w swojej słowie bo się, tak jak Dawid, potrafi przyjść i powiedzieć: Panie, ratuj, ratuj nasze małżeństwo. Mamy tylko kamień, tak, przed nami Goliat, który może być jakimś kryzysem, może być chorobą, może być brakiem pieniędzy, coś, czego nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć. I mamy tylko kamień, ten kamień naszych ułomnych możliwości, naszych pragnień. Ale jak kto zna historię Dawida, wie, że ten kamień wystarczy, aby tego Goliata pokonać, bo on szedł na tego Goliata z Bożą mocą, tak? I tak jest w naszej modlitwie, że jeżeli stajemy przed Bogiem w największym rozłamie, w największym kryzysie, ale ufamy i uciekamy się do Boga, to takie małżeństwo nie zginie. Takiemu małżeństwu Pan Bóg nigdy nie odmówi swojego wsparcia i Maryja nigdy nie odmówi swojego wstawiennictwa.
Przypomnę może jeszcze telefony 56 655 23 55 i 56 655 23 56. To może była cicha i piękna jak wiosna.
I piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko każdego z nas, Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Panna Maryja.
Teraz i zawsze słuchamy.
Ja właśnie słucham bardzo często radia i między innymi dzisiaj sobie włączyłam i słucham właśnie, jaką wartość spełnia modlitwa w życiu małżonków, jeżeli zwracamy się ze wszystkim, z problemami, z radością do Boga.
A Pani imię możemy znać?
Ewa.
Dziękuję Pani Ewo.
Ja przeżyłam z mężem 61 lat w małżeństwie. Doczekaliśmy prawnuków. Niestety 28 grudnia 2020 roku mąż odszedł do Pana. Ale dlaczego chcę właśnie powiedzieć, jaką wielką rolę spełniła modlitwa w naszym życiu. Ja prowadziłam dokąd mogłam, bo teraz to po prostu mam problem z chodzeniem, już z laseczką chodzę. Prowadziłam różaniec. I prawda, ludzie twierdzą, że mężczyźni nie lubią się modlić na różańcu. Więc każdą pierwszą sobotę, kiedy mieliśmy spotkania, małżonek zawoził mnie. I on nie wychodził, Był. Mimo, że to same kobiety się modliły, zawsze uczestniczył, prawda, modląc się na różańcu wspólnie z nami. Również nie było dnia, śmiem twierdzić, że o godzinie 21 włączaliśmy sobie telewizję, wysłuchując apel Jasnogórski. Również o godzinie 15 siadaliśmy oboje, odmawialiśmy koronkę do miłosierdzia Bożego. Tak samo z różańcem. I właśnie, ja starałam się wymieniać, tak jak tu nawiązała pani któraś w tej rozmowie, że na przykład jeżeli o zdrowie dzieci, wnuków, prawnuków, czy o zdrowie męża, czy o, prawda, o trzeźwość w rodzinie, i mąż wspólnie ze mną od tej intencji modlił się. I dlaczego chcę powiedzieć, żeby prosił po prostu sobie chyba wielką, wielką łaskę, modląc się, bo jeszcze w Wigilię i w Boże Narodzenie podzieliliśmy się z dziećmi opłatkiem i nagle już mężowi było, a mimo że wiadomo, że nie tylko z samych róż było życie, bo chorował, był w szpitalu, przeszedł operację, ale po operacji 9 lat jeszcześmy wspólnie sobie żyli. No i właśnie w drugi dzień świąt zrobiło mu się bardzo słabo. Wezwaliśmy karetkę, pojechał do szpitala, ale już niestety w windzie serce stanęło. Wybudzali go jeszcze na chwilę, potem uśpili, ale już nie wybudził się i pożegnał rok 2020, odchodząc do Boga bardzo spokojnie. I ja wiem, a jeszcze tydzień temu mówiłam, słuchaj, to ja może księdza wezmę, bo widzę, że się coraz gorzej czujesz. Nie, ja muszę do kościoła pójść i w kościele odbyć spowiedź. Tak się stało. Pojechaliśmy do kościoła. To była ostatnia niedziela przed świętami. Kiedy wrócił do domu, powiedział do mnie, słuchaj, żon, to była ostatnia moja niedziela w kościele parafialnym. Tak, oczywiście, to była ostatnia niedziela. Ja już teraz jestem sama, ale mam kochanych wnuków, prawnuków, którzy ciągle się o mnie troszczą, pytają. Także jestem wdzięczna Bogu. Nadal nie zapominam w modlitwach, a muszę jeszcze powiedzieć, że również modlę się codziennie w intencji kapłanów. To dziękuję bardzo za wysłuchanie tych skromnych moich słów. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Ewo. Jakiś komentarz?
Tak, bardzo dziękujemy za ten ciekawy komentarz właśnie pani. Gratulujemy w ogóle takiego wspaniałego stażu w małżeństwie. To jest rzeczywiście coś fenomenalnego. No i właśnie z całą pewnością ten staż był na pewno tak piękny, ponieważ w tym małżeństwie była obecna modlitwa. I to właśnie takie ubogacanie modlitwą. Ja jeszcze tutaj może nawiązując do tego, co powiedziała Ewa o tej walce Goliata z Dawidem, że właśnie często modlitwa jest takim naszym kamykiem. Czasami po ludzku wydaje się, gdy mamy w małżeństwie jakiś problem, że trzeba sięgać do nie wiadomo jakich źródeł pomocy. Tymczasem okazuje się, że tym pierwszym i podstawowym źródłem pomocy może być właśnie ten mały kamyk wspólnej modlitwy. My tutaj zapraszamy do tego, żeby małżonkowie skorzystali z tej formy litanii loretańskiej, ale czasami naprawdę jako kapłan zalecam małżonkom nawet jedno Ojcze Nasz wieczorem, żeby zaczynać metodą takich małych kroków, ale niech to rzeczywiście będzie wspólna modlitwa i zawsze jest tak, że jeżeli małżonkowie są wierni temu małemu krokowi, to z czasem Pan Bóg uzdalnia te serca do takiej modlitwy głębszej, bardziej zaangażowanej, która też no, później przynosi jeszcze większe owoce. Jeszcze może bym nawiązał do tego, że w małżeństwie na pewno bardzo ważną rzeczą jest kwestia przebaczenia. Bardzo często się zresztą mówi, że jeżeli człowiek nie jest zdolny do przebaczenia, to nawet nie powinien wchodzić w sakrament małżeństwa, no bo małżeństwo jest tak naprawdę nieustannym polem przebaczania sobie nawzajem.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść
Rafał
Boże.
Z Kaszub.
Witamy panie Rafale.
Mam takie pytanie do naszych gości. Czy uważają, że każde małżeństwo jest warte ratować? I drugie pytanie też, czy litania loretańska miałaby w takim przypadku jakikolwiek odmawianie takie pytanie? Bo no, zdarza się, różne się małżeństwa zdarzają, też i takie, w których się nie ma sprzeczek, nie ma żadnych kłótni, ale tu nagle wybucha bomba atomowa i wtedy no, pomimo woli ratunku, chęci porozmawiania, chęci, nie wiem, wspólnego jakiegoś zadziałania, zderzam się po prostu totalnym nie. I no, zostałem, że tak powiem, tak odsunięty od rodziny. No, nie będę opowiadał już moich problemów, ale jakie modlitwy w takich sytuacjach może by państwo polecili, bo no...
Ale razem jeszcze mieszkacie?
Nie.
No właśnie.
Po 4 lat już do siebie nie rozmawiam.
No więc właśnie, to już jest modlitwa indywidualna za małżonka. Polecam Sychar w internecie, wpisać słowo Sychar, wspólnotę małżonków właśnie samotnych, porzuconych. Nasi goście?
No możemy się podzielić też. Dziękuję za taką otwartość, za taką szczerość tej historii naszego słuchacza. Możemy się podzielić też, zrewanżować tym, że my także z taką bombą atomową żeśmy się spotkali w swoim małżeństwie i też historia, którą głosimy, nie jest historią taką słodką, tylko rzeczywiście napotkaliśmy na trudności i z perspektywy czasu widzimy, że tak, że każde małżeństwo, bo zarówno my, jak i małżeństwa, które gdzieś wyszły z kryzysów, były w takim momencie, w którym już przekonane były, że nie warto. I po ludzku miały wrażenie, że zrobiły wszystko. Czy to terapia, czy to rozmowa, czy to jakieś pertraktacje, pomoc innych, zaangażowanie rodziny. Bywa, że te wszystkie narzędzia rzeczywiście nie są wystarczające. Nasza perspektywa pokazuje, że tak, że każde małżeństwo pobłogosławione przez Boga jest zdolne do tego, aby wyjść z kryzysu. Tyle, że tutaj no... Oprócz modlitwy, która nie jest jakąś magią, potrzebna jest także zaangażowanie i praca. Dlatego też tak patrzymy na litanię loretańską. Jeżeli to będzie tylko, my tak to widzimy, tylko odmawiane, to jest to część tylko pracy. Natomiast reszta to jednak zadania, które przed nami stawia modlitwa i też relacja małżeńska. Przebaczenie, czasami akceptacja. I to rzeczywiście jest zwykle długotrwały proces. Nie da się tego po prostu od tak zmienić.
Też wydaje mi się, że takie określenie, że istnieje małżeństwo, które jest bez problemów, tak naprawdę no, nie jest to zgodne z rzeczywistością, bo najwyraźniej w takim małżeństwie po prostu nie mówi się o wszystkim, że właśnie bardzo wiele rzeczy się przemilcza. I te problemy gdzieś tam się zbierają i później w najmniej oczekiwanym momencie właśnie pojawia się ta bomba atomowa, prawda? Więc ja bym też raczej dążył do tego, żeby nie idealizować żadnej z dróg powołania. I tak samo w kapłaństwie nie ma czegoś takiego, że jest to droga usłana płatkami róż. Tam też są problemy, tam też są trudności, tam też jest walka o to, żeby to kapłaństwo pięknie przeżywać. I tak samo jest w małżeństwie. Więc tutaj jest właśnie bardzo istotne to, żeby nie idealizować swojego małżeństwa, żeby też nie zamiatać problemów pod dywan. Bo milczenie... No, nie zawsze jest złotem, się okazuje, bo jest takie milczenie, które może doprowadzić niestety do tego, że pewne rzeczy nie zostaną przegadane, wypowiedziane. To jest akurat bardzo fajna rzecz w kościele domowym, właśnie ten dialog małżeński jako jedna z form takiej formacji małżonków, kiedy małżonkowie mogą w takiej wolności też wypowiedzieć bez oceny jakby drugiego małżonka to, co im gdzieś tam na sercu leży, nie? I właśnie taki dialog podejmowany przynajmniej raz w miesiącu, no, oczyszcza takie małżeństwo i na pewno zapobiega temu, żeby w późniejszym czasie nie pojawiła się przywołana tutaj bomba atomowa.
No tak, dialog małżeński pozwala, że tak powiem, dostrzegać na bieżąco swojego współmałżonka. Bo nie można tak powiedzieć, że my się już tak znamy, że już nic więcej o sobie nie możemy powiedzieć. Człowiek zmienia się. Codziennie jest inny. W jakiś sposób inny. I dobrze, jeżeli druga strona jest o tym informowana. O jakie przeżywa trudności, w jakiej dziedzinie, czy jakieś lęki, czy jakieś radości. Bo warto, żeby właśnie tym się dzielić. Po to, by się nawzajem wspierać. Ale żeby to mogło zaistnieć, to wsparcie, musimy siebie znać. I dlatego wymiana myśli, wymiana w ciągu dnia. Ojciec Karol Meissner, który nam udzielał nauk przedślubnych, których jeszcze podówczas oficjalnych nie było, mówił, żeby nie było jednego dnia, w którym byście ze sobą nie porozmawiali. Bez dzieci, bez hałasu, żeby choć chwilę czasu zdążyć, żeby ze sobą porozmawiać. Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Roman ze Szczecina, parafia Świętej Trójcy.
Witamy, panie Romanie.
Ja bardzo się cieszę z tego tematu. Ja nie mam 61 lat małżeństwa, ale 51 skończone. Jesteśmy rodzicami trójki dzieci. Mamy 5 wnucząt. Oczywiście moje doświadczenie jest takie, że kiedy jest się dzieckiem, to się jest bardzo blisko Boga, a potem, kiedy się wchodzi w dorosłość, to jakoś problemy pojawiają się różne. Pogoń za pieniądzem, za karierą, no i branie w swoje ręce wszystkiego, stawianie się ponad innymi. A ta modlitwa gdzieś tam, ona znika. No ale jest takie stare porzekadło polskie, kiedy trwoga to do Boga. Pan Bóg tak kieruje losami ludzi, że wcześniej czy później powoduje, że człowiekowi się zaczynają otwierać oczy, zaczyna słyszeć. Nam bardzo pomogło w tym wracaniu do Pana Boga to, że od 1994 roku usłyszeliśmy w parafii naszej zaproszenie do kateches, drogi neokatechumenalnej. Wstąpiliśmy do wspólnoty. Na początku było bardzo ciężko, bo pójść do spowiedzi po 30 latach to jest wielki problem. Ale potem radość tego olbrzymia. No i droga nam to dała, że powoli nas wciągało to pojednanie z Bogiem. Przychodził czas tego, że zaczynaliśmy się modlić jucznią brewiarza. No i jakoś tak Pan Bóg ciągle nam coś podpowiada. Od ubiegłego roku należymy do wspólnoty Providenta Dei, która jest przy parafii Opatrzności Bożej w Warszawie. I w każdym dniu staramy się z małżonką modlić na różańcu. No a do tego jeszcze nam bardzo pomaga Licha i Matka Boska Bolesna, bo w naszym wieku już tych bóli człowiek coraz więcej odczuwa. Ona leczy rany. Ale myślę, że najważniejsze w małżeństwie jest to, co Ojciec Święty podkreśla, że jeśli małżeństwo nie ma problemu, to znaczy, że jest niewidome. I problemy są. I tu wcześniej była mowa o tym, że się je zamiata gdzieś tam i potem wybucha bomba atomowa lub jeszcze lepiej, bo rozchodzą się małżonkowie w swoje strony. A żeby tak nie było, to właśnie trzeba sobie mówić prosto w oczy. I to nie gdzieś aż się nas zbiera po miesiącu, tylko codziennie. Mnie podoba się podejście do rzeczywistości kardynała Nycza, który bardzo często powtarza. Dlaczego nie używacie trzech najważniejszych słów? Proszę, dziękuję, przepraszam. I ja staram się przynajmniej raz w tygodniu po sobotniej Eucharystii, niedzielnej już, powiedzieć żonie, przepraszam za wszystko, co złe uczyniłem wobec ciebie w tym minionym tygodniu. Proszę cię, byś mi przebaczyła. Przekazujemy sobie znak pokoju, jak nasi pierwsi chrześcijanie, poprzez pocałunek pokoju. I człowiek jakby zostawia za sobą to wszystko, co było niedobrego. No i jaki ma takie mocne postanowienie, że trzeba się nawracać. Bo jest to proces, który trwa każdego dnia od nowa. Mówią, że jeśli pilot wsiada do samolotu i mówi, że jest to jego 10, 10 lub 20 lub 100 lot, to znaczy nie powinien tego lotu odbyć, bo on go traktuje jako jakieś tam kolejne doświadczenie. A wszystko, co czynimy, czynimy po raz pierwszy, bo czynimy to w innych warunkach, w innej sytuacji i trzeba zawsze patrzeć. Dzisiaj usłyszałem takie zdanie od naszym Pileckim, którego rocznicę śmierci dzisiaj świętujemy, wspominamy. To jego syn mówi tak, że ojciec mówi, jeśli nie wiesz, jak masz tą pracę zrobić, to się za nią nie zabieraj. Musisz mieć wyznaczony cel i precyzyjnie go mieć określony. I do tego celu dążyć, bez względu na to, jaki czas cię spotka, co cię spotka. Masz do tego celu dążyć. To może na tyle. Mógłbym tu wywodzić jeszcze wiele problemów, wyciągać, ale też jest bardzo ważne to, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Szczęść Boże. Dziękuję.
Szczęść Boże, panie Romanie.
Bardzo dziękujemy za ten głos, za ten komentarz i za świadectwo. Tutaj skojarzyło mi się coś, co powiedział kiedyś ksiądz Grzywocz. Tak w ogóle bardzo polecam książki, publikacje tego kapłana, który bardzo pięknie też tłumaczy, jak prowadzić zdrową duchowość. Także jeżeli chodzi o taki kontekst małżeński. Właśnie ksiądz Grzywocz bardzo mocno to podkreślał, że duchowość chrześcijańska, możemy oczywiście powiedzieć, że także duchowość małżeńska, nie jest duchowością magii, ale procesu. Bo czasami mam takie wrażenie, że małżonkowie myślą, że to, co się dzieje podczas dnia zaślubin, cała atmosfera w kościele, piękne śpiewy, później oczywiście zabawa, że to będzie trwało wiecznie, że oni dostali coś takiego magicznego, i teraz jakby to już samo się będzie toczyło. Tymczasem no, to jest proces, czyli coś, co cały czas się przeobraża, coś, w co trzeba wkładać nieustannie pracę. Tutaj może właśnie warto sobie zadać pytanie, skieruję to pytanie głównie do małżonków, kiedy ostatni raz poświęciliście sobie czas? Czy macie rzeczywiście w ciągu może nawet nie tygodnia, ale nawet miesiąca taki wieczór, kiedy jesteście rzeczywiście tylko dla siebie? Bo być może i dzieci, i praca, remonty i różnego rodzaju inne zajęcia mogą tak bardzo pochłaniać, że zapomni się o tym, że właśnie w dniu ślubu ta druga osoba, czyli współmałżonek po Bogu, jest dla ciebie właśnie najważniejszym człowiekiem na tej ziemi. Właśnie nie dzieci, nie twoja mama, nie teściowa, nie koleżanka, tylko właśnie ten współmałżonek. I teraz, jeżeli nie będziesz inwestował, jeżeli nie będziesz inwestowała w tą relację, no to niestety ta relacja prędzej czy później wygaśnie. I to jest takie istotne, że jesteście jako małżonkowie wezwani do tak zwanej permanentnej formacji, by ta relacja rzeczywiście nieustannie stawała się coraz piękniejsza.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Michał z Wielkopolski.
Szczęść Boże, Panie Michale.
Piękna audycja. Zostało poruszonych wiele kwestii, praktycznie wiele dni z takiego zwykłego życia małżeńskiego. Można powiedzieć, że praktycznie wszystkie. Została jeszcze tylko jedna taka dość podstawowa kwestia, mianowicie, żeby naprawiać coś, co zostało utracone, potrzebna jest wola dwojga małżonków. Co wtedy, kiedy jedno z małżonków chce naprawić, drugie z małżonków się dopiero budzi do tej naprawy, bądź w ogóle nie chce. To jest pierwsza część pytania. I druga część pytania, nie została też poruszona kwestia męskiego ego. Czyli czy ten mąż, ten wspaniały człowiek dla swojej żony, czy jest w stanie na przykład ugiąć kolana i przyznać się swojej żonie przed Panem Bogiem: ja też jestem słaby, ja też czegoś w życiu nie potrafię. Żeby się nie okazało tak, że kobieta zobaczy w nim jakiegoś słabego człowieka i straci do niego miłość po prostu, w najzwyczajniej świecie. Z Panem Bogiem, to tyle.
Z Panem Bogiem, Panie Michale. No tak, te obawy mężczyźni mają, rzeczywiście. Jak jeszcze nie za bardzo są blisko siebie i blisko Boga, to te obawy się pojawiają, ale to nie jest prawda. Tak samo jak przyznawanie się do błędów przed dziećmi, przeproszenie dzieci. Ale nasi goście mają głos.
No to ja bym chciała tutaj odnieść się do tego pierwszego pytania. Co zrobić, kiedy małżonek jeszcze nie jest gotowy do tego, aby zawalczyć, aby postarać się o to małżeństwo. To też w odniesieniu do swojego doświadczenia. Rzeczywiście czasami nie jest porówno. Czasami to nie jest tak, że idziemy ramię w ramię w tej małżeńskiej drodze. Trudne to doświadczenie na pewno, że nie chce nam dorównać kroku małżonek. I to wtedy zrobić? Możemy albo przyspieszać i starać się podbiec i jeszcze więcej robić, formować się, szukać drogi, albo zrobić krok wstecz i wrócić do tego małżonka. Mam tutaj myśli to, że czasami trzeba po prostu poczekać na tego drugiego, że możemy dobiec sami do mety i sami coś wygrać, albo mieć poczucie: ja wszystko zrobiłem, tak, bardzo się starałem, a ty tam z tyłu i nie chciałeś się zaangażować. Czasami jesteśmy różni. Bywa tak, że jedno z małżonków się nawróci, a drugie jeszcze szuka tej drogi do Boga. Bywa tak, że jedno z małżonków ma wielkie pragnienia, chciałoby działać, natomiast to drugie jeszcze nie jest na tym etapie. I myślę sobie, że wielką mądrością tutaj w małżeństwie jest to, aby jednak włożyć większy wysiłek w to, aby ten małżonek dorównał, aby poczekać na niego, niż to, aby go wyprzedzać. I mamy święte małżeństwa, chociażby święta Rita, która też musiała poczekać na tego małżonka aż do jego śmierci, bo on się nawrócił tak naprawdę i przekonał do tego w ostatniej chwili. Może to jest czasami cena, którą warto zapłacić za to, żeby razem dojść do zbawienia.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Radio Maryja 23.01. Podajemy kilka ogłoszeń. Najpierw rekolekcje spotkania małżeńskie. Weekendowe rekolekcje, piątek wieczór do niedzieli obiadu, które bardzo są pomocne w budowaniu jedności małżeńskiej. I to na każdym etapie. Czy jesteśmy, nam się wydaje, że jesteśmy już dobrym małżeństwem, czy już może myślimy o rozwodzie. Dla wszystkich to jest bardzo cenny czas. Ośrodek Kaliski i Olsztyński organizują takie weekendy małżeńskie pod nazwą Spotkania Małżeńskie i w Brdowie w terminie 4-6 czerwca, kolejny weekend. W Brdowie zgłoszenia przyjmują państwo Sagan 572 714 151. Powtarzam telefon 572 714 151. Natomiast w Świętej Lipce zgłoszenia przyjmują państwo górscy kłodzińscy. Telefon 664 124 594. Powtarzam 664 124 594. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 1 czerwca za tydzień. Temat w naszej sąsiedzkiej rodzinie. Naszym gościem będzie Agnieszka Wolińska-Wójtowicz, historyk sztuki i kultury, pisarka, publicystka. 6 sierpnia chodź ze mną na pustynię. Goście Aneta Wardawy, familiorok, mediator rodzinny z mężem Marcinem, informatykiem. 15 czerwca miłość ukryta w znaku krzyża. Ojciec Krzysztof Kołodyński, misjonarz werbista. I może nasi goście też by chcieli coś ogłosić, to proszę bardzo.
No już na pewno wiemy, że nie opuścimy żadnej kolejnej audycji dla małżonków i rodziców i bardzo dziękujemy za dzisiejsze zaproszenie, za ten wspólny czas na antenie. Winszujemy też pięknego jubileuszu, który za rok będziecie świętować, panie redaktorze, 30-lecie programu. Więc to jest naprawdę też piękny owoc waszej miłości i waszych starań tego, żeby budować Boże Królestwo już tu na ziemi. Natomiast jeśli mogę dosłownie jeszcze minutkę, chciałbym się odnieść do tego męskiego ego, które zostało wywołane przed chwilą na antenie przez jednego z naszych słuchaczy. Tutaj dochodzimy do pokory. Do tego, jak bardzo potrzeba nam, mężczyznom, pokory. Jak konieczna do życia w małżeństwie jest rezygnacja z męskiej dumy. Z tego, co często nie pozwala nam powiedzieć przepraszam. Z tego, co nie pozwala nam uklęknąć i umywać nogi współmałżonkowi. Małżeństwo to jest ofiara. Ofiara z siebie, z tego, co jest moje. Z tego, że moje nie zawsze musi być na wierzchu. I pięknym lustrem tej pokory jest Matka Boża, najpokorniejsza Królowa Wszechświata, która pokazuje nam Pana Jezusa całym sobą, całym swoim życiem. I dobrze wiemy z Ewangelii, że pierwszy cud, który niejako wyproszony przez Matkę Bożą przyspieszył oficjalną, publiczną działalność Pana Jezusa, to był cud dla małżonków podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Więc to właśnie Maryja może być tą, która nauczy mężczyzn rezygnować z dumy i z tego męskiego ego. Też warto przyjrzeć się postaci świętego Józefa w kontekście świętej rodziny.
Tak, no i jeszcze teraz tak, tą litanię loretańską, którą rozpracowaliście w książce. Można tego wysłuchać na YouTubie, wpisując kanał małżeński. Pod taką nazwą są kolejne dni maja, kolejne wezwania litanii loretańskiej. Także zachęcam do wejścia na ten kanał małżeński. Również
tam panie redaktorze, można wrócić w każdym dowolnym czasie, miesiącu, roku. Tak. Kanał małżeński na YouTubie, także kanał małżeński na Facebooku. Ksiądz Kamil Dąbrowski z kolei zaprasza na stronę, na fanpage na Facebooku Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, a także na kanał Chcę Jezusa. Zechciejcie Jezusa, chcę Jezusa na YouTubie, również serdecznie zapraszamy.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Joanna z Wrocławia.
Witamy panią Joanno.
Znaczy, słucham audycji tak nie od początku. Bardzo za nią dziękuję.
Oj, coś zanika pani głos, pani Joanno.
No właśnie, tu nas są. A teraz lepiej?
Tak, teraz dobrze.
Było pytanie odnośnie, co jeżeli jedno z małżonków nie nadąża, albo właśnie są takie niespójności, właśnie różnice zdań i tak dalej. Mam takie pytanie, co jeżeli te różnice zdań rzutują, zawsze wiadomo, że różnica zdań małżonków jakoś rzutuje na życie, ale co jeśli te różnice zdań dotyczą poważnych spraw, jak na przykład zdrowie dziecka albo jakieś właśnie zaburzenia psychiczne, czy w rodzinie dziecka, gdzie jest zagrożone życie nawet czasami. Ja się spotkałam z zdaniem terapeutów, że ja powinnam wtedy, kiedy nie ma zgody, że trzeba tak zrobić, jak uważam, czyli na przykład jechać do szpitala, to powinnam to przeforsować, mimo jakichś nawet fizycznych ograniczeń, to i braku zgody męża, to nie czekać na niego, tylko po prostu samej działać. Chciałabym usłyszeć, co sądzą na ten temat goście w studiu. I jak się tutaj w tym odnaleźć, kiedy sobie ufać, a kiedy właśnie powiedzieć, kiedy właśnie zrobić ten krok do tyłu, tak się zdarzało, że właśnie nie potrafiłam tego swojej intuicji, swojej decyzji podjąć, skutecznie zmienić, albo wbrew woli męża, prawda?
A pani Joanno, a we wspólnej rozmowie z mężem nie warto byłoby poszukać wspólnego jakiegoś języka poprzez szukanie dobra dla rodziny, dobra dla nie dla mnie, nie dla ciebie, tylko wspólnego dobra, bo każdy ma jakiś pomysł, ale co jest wspólnym dobrem czy się nie da tego rodzaju rozmowy przeprowadzić?
No to tak, to właśnie cały czas próbujemy takie rozmowy prowadzić, to znaczy...
Tak.
Dla męża była to zawsze, że dobrze, to jest taka opcja, jest taka możliwość, prawda? Ale jeszcze nie teraz,
Znaczy, warto szukać jeszcze...
To było już za późno, albo no w całej części nie za późno,
szukać rozwiązania u autorytetu jakiegoś uznawanego przez obojga małżonków, żeby on rozsądził, czy rzeczywiście na przykład to dziecko wymaga leczenia, czy nie wymaga. Bo są takie przypadki właśnie, że mąż uważa, co tam, to jest drobiazg, niech chodzi do szkoły, tam żadne tam marudzenie, nic mu nie jest, nic mu nie będzie, a tymczasem zaczęła się poważna choroba na przykład, nie? Nasi goście.
Chciałam powiedzieć w odniesieniu do tego pytania o sumieniu małżonków, bo też oczywiście zakładam, że nasza słuchaczka podejmuje próby i rozmowy, i dialogu i czasami po prostu nie udaje się przekonać jeden drugiego. Jeśli te rady, o których panie redaktorze wspomniał, też są trudne do zastosowania, to przypomina mi się fragment historii Abrahama, jego konkubiny Hagar oraz
Sary. Jest to taki moment, w którym Sara, żona Abrahama, wyrzuca z domu Hagar, bo już ma dość tego, że gdzieś cały czas wyśmiewa się z niej i robi jej przykrości. I ten fragment z Księgi Rodzaju pokazuje tutaj pewną tajemnicę właśnie w takich, tajemnicę Boga w kontekście naszych różnic. Mianowicie Pan Bóg wysłuchuje Sary i nawet doradza Abrahamowi, aby ten rzeczywiście dla dobra Sary i dla jej spokoju tą Hagar oddaje, żeby nie gniewał się na Sarę, że ta wypędza Hagar. Z drugiej strony Abrahamowi, który jest w rozterce, mówi, aby nie przejmował się tym i pokrzepia go w tej sytuacji. Zaś Hagar, która ostatecznie znalazła się samotna i głodna z małym dzieckiem, kiedy słyszy jej smutek, przychodzi do niej, aby też być dla niej dobrym pasterzem, aby ją nakarmić. I tak wydaje mi się czasami w małżeństwie, że jest dwoje ludzi, którzy mają nieco inne, znaczy mają zupełnie czasami inne sumienia i jedno rozeznaje gdzieś tam decyzje w zupełnie inny sposób niż drugie. Te różnice teraz też widać. To są szczepienia, to są jakieś decyzje związane właśnie ze zdrowiem. I ja staram się pamiętać o tym, że Bóg patrzy na nas właśnie jak wtedy, na tą Sarę, na to i na Hagar, że każdą z nich ocenia według jej serca, według jej sumienia. I może być tak czasami, że te racje, które nie są do pogodzenia, jesteśmy przekonani, że nasz współmałżonek jest w błędzie. Może być tak, że Bóg, który zna jego serce i wie, że on zgodnie z najlepszymi z sumieniem i z tym, co gdzieś w modlitwie też ze swoimi pragnieniami rozeznaje, oddaje Bogu, to czasami te różnice po prostu w Bogu znajdują zrozumienie. Czasem to jest jedyna refleksja, jaką można tutaj podjąć, że po prostu akceptuje to, że mąż ma inne sumienie, gdzieś podjął w wolności decyzję i po prostu Pan Bóg kocha tak samo mnie i jego w tej sytuacji.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jan z Łodzi.
Witam Panie Januszu.
Z dużym doświadczeniem. Ja zawsze kierowałem się słowami Ojca Świętego, który mówił, że modlitwa jest pierwszym warunkiem autentycznej wolności ducha ludzkiego. Czyli ja modląc się nie miałem problemu, a jeżeli je miałem, to szybko rozwiązywałem poprzez modlitwę i zawsze radziłem kolegom, żeby się modlili, bo zauważyłem, że u nich, jeżeli chodzi o ducha, to naprawdę mieli duży problem z tym i nie wiedzieli po prostu, jak rozwiązywać podstawowych problemów. Oni traktowali prawdopodobnie jako modlitwę, jako ucieczkę może od obowiązków. Trudno mi powiedzieć. W każdym bądź razie wydaje mi się, że najpiękniejsze słowa to jak Matka Boża nawiedziła dom Zachariasza, kiedy Elżbieta powiedziała: błogosławiona jesteś ty, któraś uwierzyła. I my powinniśmy tak Matkę Bożą przyjmować, bo my żadnych problemów, tych, które są, a jest ich dużo, to żadnych nie rozwiążemy. A ja nigdy nie straciłem ego dzięki modlitwie. Ja to ego miałem właśnie dzięki modlitwie, dzięki Matce Bożej. I zawsze byłem traktowany przez żonę jako mężczyzna, a nie jako człowiek słaby, który się modli, bo to jest jakieś nieporozumienie. Także żeby nie było z nami tak, jak kiedyś powiedział Jesienin, że wstyd mi, że wierzyłem w Boga, żałuję, że teraz nie wierzę, bo moi koledzy to żałowali, że po prostu mają z wiarą problem i oni nie rozwiązali żadnych podstawowych spraw w swoich rodzinach i żal mi zawsze ich było, ale trudno. Dlatego dziękuję jeszcze za tę audycję i za to świadectwo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Januszu. Nasi goście. Halo, halo.
Cały czas myślę jeszcze o tym trudnym pytaniu, bo też ważne jest, abyśmy w takiej prawdzie stanęli w odniesieniu do tego, co w naszych małżeństwach się dzieje, że też niekiedy rzeczywiście stajemy w obliczu takich dylematów, dla których potrzeba jakichś radykalnych kroków. I tutaj myślę, że bardzo istotne jest, aby gdzieś małżonkowie mieli też, czy opiekuna duchowego, kogoś, kto zna ich historię. Otaczali się też małżonkami, którzy są blisko Boga, bo czasami, kiedy żona czy mąż nie są w stanie przekonać współmałżonka do mądrych decyzji, do tego, żeby zaczął leczenie, do tego, żeby coś zmienił, jeżeli popada w jakieś uzależnienia, czy do tego, żeby podjął jakąś roztropną decyzję. Czasami rzeczywiście trudno jest żony, męża w obliczu jakiegoś kryzysu, trudu posłuchać. I tutaj myślę, że otaczanie się takimi małżeństwami, posiadanie też bliskich, może wspólnoty małżeńskiej właśnie, jest takim wielkim bezpieczeństwem dla tych dwojga, bo zawsze jest grono, które może w tej sytuacji też zainterweniować. Taka pomoc.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł w diecezji płockiej.
Witamy, szczęść Panie Pawle. Szczęść Boże.
Wszystkim uczestnikom naszego spotkania. Ja chciałem się podzielić taką sugestią, która jest zawarta w Piśmie Świętym, a więc w tym miejscu, gdzie jest zawarta prawda. Otóż po zmartwychwstaniu apostołowie byli, bardzo mówiąc takim współczesnym językiem, sfrustrowani. Oni byli zmęczeni, mieli serca ospałe i Pan Jezus powiedział kobietom, które spotkał po zmartwychwstaniu: idźcie i powiedzcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie spotkają. I no dziwne, co tam w tej Galilei, prawda, czy piękne krajobrazy? Otóż to, co mi tutaj powiedzmy podpowiada medytowanie tej sytuacji, tam się wszystko zaczęło. Tam był ten czas, kiedy oni po prostu poszli za Jezusem bez słowa zatrzymania, zafascynowani, po prostu zostali porwani. I tak również się dzieje, powiedzmy, w życiu małżeńskim. Jest ten czas fascynacji. Może być to czas narzeczeństwa, może to być pierwsze chwile w małżeństwie. I właśnie kiedy pojawia się kryzys, jakiś rodzaj frustracji, trzeba powracać, właśnie trzeba do tej Galilei powracać. Każdy ma w życiu swoją Galileę, bo zdarzają się w życiu momenty radosne i dobrze jest do nich powracać. One są takim, powiedzmy, punktem wyjścia do nowego startu w trudnych sytuacjach. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle. Nasi goście.
Tak, tak, to tutaj wydaje mi się, że też we współczesnym świecie troszeczkę zapominamy o tym, co nazywamy narzeczeństwem. Że to, szczególnie kiedyś był taki szczególny okres, kiedy no właśnie wybuchało to zakochanie i ta miłość była rzeczywiście piękna jak wiosna, że gdzieś ten etap narzeczeństwa dzisiaj jest jakoś tak zaniedbany przez wielu kandydatów do sakramentu małżeństwa i być może też dlatego tak trudno jest później wrócić do tych pierwszych pięknych chwil. Nie poruszaliśmy tutaj tego tematu, bo to też jest oczywiście temat rzeka, że no, na pewno relacja, która jest od razu budowana tylko i wyłącznie na cielesności, to taka relacja też może bardzo szybko się wyczerpać, że jednak no, ważne jest w tym narzeczeństwie, w tym wzajemnym poznawaniu się, budowanie też na innych płaszczyznach niż tylko na tej cielesności. I wtedy jest szansa, że tych dobrych wspomnień będzie bardzo dużo. Rzeczywiście w momentach kryzysowych, trudnych, będzie do czego wrócić i powiedzmy odbić się od tej dobrej chwili w momencie kryzysu, po prostu sobie z nim poradzić.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Magdalena z Piotrkowa Trybunalskiego.
Witamy panią Magdalenę.
Ja witam serdecznie i kłaniam się pięknie i panu Leszkowi i gościom, tak jak jakoś tak odebranym przeze mnie bardzo, bardzo wyjątkowo. I wszystkim słuchaczom. Chcę pięknie podziękować za tą audycję. Każda z tych audycji wtorkowych to są perełki dla mnie, ale na pewno ta należy do pereł. Państwu, którzy wypowiadali się małżonkom, bardzo dziękuję za poruszenie wszechstronne, można powiedzieć, właśnie problemu kryzysu małżeńskiego, tak? I relacji. No to jest audycja, którą wręczyłabym nagraną każdemu małżeństwu. Każdemu małżeństwu, bo my żyjemy w cudownym czasie, kiedy możemy mówić o tym i mówimy, że są kryzysy małżeńskie i to jest coś normalnego. Ale wstecznie biorąc, wielu ludzi w ogóle tego nie było ani uczone, ani nie wiedziało i jest cała masa małżeństw młodych, którzy nie znają tego, że kryzys małżeński jest czymś normalnym, tylko w zależności od tego, w którym kierunku i jak i z kim będziemy rozwiązywać. Oczywiście dla małżeństwa sakramentalnego to zawsze najlepiej z Chrystusem i z Maryją, tak jak dzisiaj Państwo to pięknie przedstawili. To jest tak zwany skrót wielu tych audycji, które mówiły o tych relacjach i jak one powinny przebiegać u małżonków. To jest ta krótsza droga poprzez Maryję, prawda, jak można. I chcę podziękować za tą końcówkę, kiedy pani, zdaje się, oboje państwo się wypowiadaliście, że bywa tak, że jedno z małżonków nie nadąża za drugim, jeżeli chodzi o rozwój, o decyzję. Państwo to pięknie zilustrowaliście słowami, że to wcale nie znaczy, że jest coś gorszego u jednego czy u drugiego małżonka, prawda?
Tak.
I że od pani to właśnie ilustrowała też później jeszcze tym, że każdego Bóg jednakowo kocha w tym czasie, kiedy oni nie mogą dojść do porozumienia, a jednak na płaszczyźnie sumienia jednego i drugiego Bóg widzi, że oni są no po prostu bezbłędni wobec Boga. To jest coś cudownego, co państwo powiedzieliście, bo ja nawet w swoim małżeństwie też miałam taki przypadek, kiedy pytałam czasem męża o jakąś tam decyzję, jak już nie mogłam się przebić, żeby wiedzieć, czy zaaprobować to, czy nie, to pytałam takie koronne pytanie, słuchaj, czy masz na to pozwolenie duchowe? On mówi, tak mam. No i ja wtedy już po prostu nie drążyłam, prawda? Ufałam Bogu i Jemu. I na pewno wiele małżeństw przez coś takiego przechodzi i ja za całość dziękuję i cały czas mówię, że to perła, ta audycja. Pośród perełek, które wszystkie tu są, ale właśnie za tą końcówkę. Ja słucham też ze względu na wiele młodych małżeństw i starszych małżeństw, bo zdarzają się rozmowy czy czasem konieczność doradzenia, nawet gdy tego nie chcemy, a zdarza się tak. Pięknie dziękuję, kłaniam się. Szczęść Boże Państwu we wszystkim i na wszystko i na dalsze życie wspólne. No oczywiście nam wszystkim. No a radę tylko taką daję. Nie przegapmy maja, bo jest cudowna litania loretańska, ale trzeba jeszcze się wybrać na majowy spacer chociaż jeden. Kłaniam się pięknie, szczęść Boże. Dobranoc.
Szczęść Boże, pani Magdaleno. To już był ostatni telefon. Nasi goście jeszcze 5 minut mają czasu, żeby powiedzieć to, czego nie zdążyli. Prosimy bardzo.
To się świetnie składa, bo właśnie za 5 minut się wybieraliśmy z żoną na spacer, taki majowy, mieliśmy sobie tutaj świeżego powietrza zaczerpnąć. A tak całkiem poważnie, bardzo dziękujemy za te ostatnie słowa, za ten ostatni telefon. To dla nas wyjątkowe słowa. I tak myślę sobie, że skoro tak uważa nasza słuchaczka, że wielowątkowo ten temat został dzisiaj poruszony, to może też warto tak w ramach niejako podsumowania wskazać takie 3 sfery życia małżeńskiego, takie 3 filary budowania małżeńskiej jedności, którymi to są modlitwa, wspólnota modlitwy, wspólnota stołu i wspólnota łoża. Tutaj troszkę mnie ksiądz Kamil Dąbrowski zainspirował, mówiąc o tym wypłaszczaniu budowania relacji, do sprowadzania tego do cielesności. Każdy z tych elementów, każda z tych rzeczywistości i przestrzeni budowania małżeńskiej relacji jest niezwykle istotna i one są komplementarne. Mamy badania naukowe, które pokazują, że małżonkowie, którzy chodzą do kościoła, mają znacznie mniejszy odsetek rozwodów, którzy się modlą codziennie, w zasadzie niwelują to ryzyko rozpadu małżeństwa do znikomego poziomu. Więc ta modlitwa jest niezwykle istotna. Wspólnota stołu, która prowadzi do dialogu małżeńskiego, ale także do dialogu, w którym jest miejsce również na osobę trzecią, na osobę Pana Boga. I dopiero w takim tercecie żona, mąż i Pan Bóg można osiągnąć prawdziwą jedność małżeńską i prawdziwe poczucie spełnienia w małżeństwie i dobrej drogi powołania do świętości. I ta trzecia sfera to wspólnota łoża. Ona pozwala zbudować taką unikatową więź. Ona pozwala połączyć serca w jedno. Ona pozwala również zachwycić się sobą. I te trzy elementy, trzy fundamenty pozwalają budować wieżę Dawidową.
Ja też chciałam na zakończenie, dziękując też bardzo za ten wspólny czas, który też nas małżeńsko umocnić, wspomnieć już ostatnie dzisiaj na antenie wezwanie. Róża Duchowna, buduj się za nami, abyśmy w tych naszych małżeństwach, my w swoich, państwo w waszych, pamiętali o tym, że to co najpiękniejsze, czyli właśnie ta róża, ten zapach Boga, który roztacza Maryja, ma też ciernie. I to jest nasza droga do zbawienia, do Chrystusa, do siebie także. To, aby przyjąć to piękno małżeńskie, tą radość, którą niesie nasze powołanie, razem z tym cierpieniem, które jest wpisane po prostu w każdą relację. Relacja bez cierpienia to iluzja. Miłość bez cierpienia to iluzja, więc w tej duchownej róży mieści się też to sedno, czyli to, że winniśmy sobie siebie przyjąć w pełni, tak jak przyjął nas Chrystus i tak jak Maryja przyjęła swoje małżeńskie życie. Pięknie, w blasku, ale także w tych chwilach, kiedy musiała uciekać, kiedy nie rozumiała, kiedy cierpiała. I to jest najradośniejsza nowina tak naprawdę, to, że tak zostaliśmy ukształtowani na podobieństwo Boga, że dostaliśmy też szansę tego, aby tu na ziemi zaakceptować tą miłość, która jest czasami miłością radosną, a czasami pełną łez. I teraz na to oddam głos księdzu, bo on wie, że swoją mocą nie jesteśmy w stanie wiele wyprosić, ale Boże błogosławieństwo, to wszystko, co w nas podzielone, niechaj łączy, księże.
Tutaj Ewa powiedziała o kwiecie, bardzo pięknym kwiecie, jakim jest róża. Kiedyś usłyszałem taką sentencję, że kwiat nie konkuruje z drugim kwiatem, tylko po prostu rośnie. I wydaje mi się, że każde małżeństwo to są takie dwa kwiaty posadzone w jednej doniczce. I chodzi o to, żebyście po prostu razem wzrastali. Pamiętajcie, że nie konkurujecie ze sobą, ale współpracujecie ze sobą. Że jedno ma coś, czego nie ma to drugie. I że tylko razem możecie tak naprawdę osiągnąć szczęście i wydać piękne owoce. I na tą drogę formacji małżeńskiej, wspólnej modlitwy przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Pan Bóg, który wszystko może, bo nie jest Bogiem trochę mogącym, ale wszechmogącym, niech dopomaga tym małżeństwom, które mają się dobrze, aby wydawały jeszcze piękniejsze owoce, a tym, które przeżywają kryzys, żeby wiedziały, że kryzys jest zawsze też szansą na lepsze. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Dziękuję bardzo księdzu Kamilowi Dąbrowskiemu, dziękuję małżonkom Ewie i Wojtkowi Grodzkim za wspaniałe przedstawienie możliwości czerpania tylu inspiracji z litanii loretańskiej. Także módlmy się litanią loretańską, a jak nie wiemy, co jakie znaczenie ma, jakie wezwanie, zajrzyjmy na kanał na YouTube, w kanał małżeński. Tam poszczególne wezwania są rozpracowane. Serdeczny Bóg zapłać również za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku, które właściwie nie były pytaniami, tylko potwierdzeniami i jakąś zachętą dla nas, by nadal tego rodzaju audycje tworzyć. Dziękuję również pani Katarzynie za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.